Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam.
Dlaczego rosyjski dyktator Władimir Putin ogłosił mobilizację i ponownie groził użyciem broni atomowej?
No dlatego, że mieliśmy do czynienia z ofensywą ukraińską, która zmieniła pewien wmłotkowany u wielu analityków takie podejście i taką analizę, że Rosja tą wojnę wygra. I po prostu ta kontrofensywa jest dowodem na to, że Rosja coraz w większym stopniu przegrywa tą wojnę. Kolejny etap tej wojny podkreślony w sposób zdecydowany taką mocną kreską przez Ukrainę jako tą stroną, która narzuciła w tej chwili w konflikcie swoje reguły. No i nie ma co ukryć, że to lanie, którego doświadczyła armia rosyjska w obozie charkowskim, to jest coś spektakularnego w skali świata. Putin pojechał na spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy i no, wszyscy wskazywali, czuł na sobie piętno przywódcy, który przegrywa wojnę. Jednoznacznie premier Indii Modi powiedział, my nie chcemy tej wojny, skończ to. Bardzo wyraźne gesty ze strony Chin. Putin liczył tutaj na zdecydowanie większe wsparcie ze strony Pekinu. Przegrywający Putin ma też przeciwko sobie największy problem, mianowicie świadomość, że będzie narastała niechęć społeczeństwa rosyjskiego do tej wojny. Dotąd ta wojna rozgrywała się jakby z dala od większości Rosjan. Dla nich ta wojna była nie wojną, ale właśnie operacją, specjalną operacją. I to, co zrobił Putin, miejmy świadomość, wprowadzając mobilizację, a mobilizację można wprowadzić tylko wówczas zgodnie z prawem rosyjskim, kiedy państwo rosyjskie jest napadnięte, kiedy dochodzi do agresji. I ostatnią mobilizację, jaka została ogłoszona w Rosji, to jest mobilizacja Stalina w czerwcu 1941 roku. A więc w wielu takich wymiarach to, co zrobił Putin, to też tak przeczy temu przykazowi, który był cały czas realizowany, tej podstawie propagandy realizowanej przez Kreml, że oto jakaś grupka mała faszystów prowadzi do zguby Ukrainę, no i w związku z tym my tutaj wyzwolimy Ukraińców z rządów tej hunty, tej drobnej grupki. No a tutaj raptem i Szojgu w swoim wystąpieniu, czyli minister obrony Federacji Rosyjskiej. No i sam Putin, mówią, front ma ponad 1000 kilometrów, no i trzeba dodatkowo wesprzeć tą długą linię frontu rosyjskim wojskiem, stąd właśnie ta częściowa mobilizacja.
Panie profesorze, no, ale 300 tysięcy niewyszkolonych żołnierzy to może być gwóźdź do trumny, może tak nie jest to zbyt eleganckie, czy to może być gwóźdź do trumny Putina, bo z tych 300 tysięcy żołnierzy, no może wyszkoleni Ukraińcy, przygotowani do wojny, broniący swojej ojczyzny, nie wiem, mogą zabić 100 tysięcy, 150 tysięcy, co się wtedy wydarzy, nie wiem, na Kremlu, czy jak zareaguje społeczeństwo rosyjskie, bo teraz już po ogłoszeniu mobilizacji no mieliśmy wystąpienia na ulicach rosyjskich, to nie były miast, to nie były jakieś liczne manifestacje, no ale jest jakiś rwetes w Rosji.
No, jest tradycja w Rosji, że tak naprawdę Kreml boi się takiego nagłego buntu, nagłego gniewu ludu i ten gniew ludu wielokrotnie usuwał władców rosyjskich i rzeczywiście Putin miał obsesję od wielu, wielu lat takich kolorowych rewolucji, które miałyby go usunąć od władzy, czyli całą tą właśnie tą mafijną grupę, która opanowała Rosję i która doprowadziła do głębokiej militaryzacji Rosji, bo miejmy świadomość, że w Rosji około 11% czynnych zawodowo mężczyzn funkcjonuje w tym, co byśmy nazwali sektorem siłowym, a jeśli dodamy do tego 5-6% ludzi zatrudnionych w przemyśle zbrojeniowym, no to mamy gigantyczną tak naprawdę grupę czynnych zawodowo ludzi bezpośrednio związanych z szeroko pojętym sektorem bezpieczeństwa. I to jest konsekwencja tej militaryzacji putinowskiej. No ale ten dekret poprzedziła akcja szokująca, a więc sięgania po rezerwy w więzieniach. W więzieniach rosyjskich siedzi około 475 tysięcy więźniów. Z tego około 1/3 stanowią przestępcy za morderstwa. I w takiej właśnie scenerii Prigorzyn, czyli kucharz Putina, człowiek, który w czasach sowieckich stał na czele bandy, która napadała i grabiła i z tego powodu dostał 12 lat więzienia, a więc typowy kryminalista jeszcze w czasach sowieckich, później zrobił karierę. No i rzeczywiście dzięki tym dobrym kontaktom z Putinem dostał kontrakt na dostawę żywności dla całej armii. No i to właśnie sponsor także grupy Wagnera w ten sposób odwdzięczał się Putinowi za te ogromne pieniądze, jakie zdobył, a także sponsor tych fabryk troli, które atakowały intensywnie wiele państw europejskich, destabilizując poprzez ataki cyfrowe społeczeństwo europejskie. No i to on właśnie organizuje tą armię bandytów, czy armię morderców, które mają być swoistym ratunkiem dla Putina. Jeśli Putin podpisał ten dekret, to rzeczywiście pokazuje, że ma świadomość katastrofy, do której zmierza i Rosja, i armia rosyjska. Generał Iwaszow, taki bardzo ważny generał, emerytowany generał, człowiek, który był w bezpośrednim otoczeniu ministrów obrony Związku Sowieckiego, który jeszcze w latach 60-68 roku na przykład uczestniczył w tłumieniu zamieszek w Czechosłowacji, w tej operacji przeciwko Czechosłowacji. Otóż on napisał taki list bardzo twardy, agresywny do Putina. Powtarzam, list przed wybuchem wojny, przed agresją, w której mówił, że jeśli Putin zrobi to, jeśli zaatakuje Ukrainę, to doprowadzi do katastrofy Rosję, a także wyeliminuje Rosję z grona cywilizacji na dziesięciolecia i zniszczy na dziesięciolecia relacje ukraińsko-rosyjskie, a tak naprawdę rzeczywistym powodem tej wojny będzie ukrycie stanu państwa, do którego doprowadziła ekipa Putina, a więc do katastrofy, która była na horyzoncie, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie. Innymi słowy, ta wojna miała odsunąć uwagę społeczną od problemów, które narastały i które groziły rzeczywiście usunięciem Putina od władzy. I Putin praktycznie od samego początku stosował wojnę jako mechanizm konsolidacji społeczeństwa, jako mechanizm wzmacniania swojej pozycji. W ten sposób doszedł do władzy, a przecież zanim doszło do wydarzeń z II wojny czeczeńskiej, gdzie mieliśmy do czynienia z obozami koncentracyjnymi, ostrzałem i na przykład miasta Groznego. Grozny był bombardowany, ludzie na masową skalę byli zabijani, mordowane były kobiety, dzieci. To jest jakby ta sceneria rozpoczęcia władzy przez Putina, bo ta wojna uczyniła z Putina, który był zupełnie nierozpoznawalny w opinii publicznej, osobą, która ewentualnie mogła przejąć stery państwa po podpisaniu tajnego układu z Jelcynem, który gwarantował jego rodzinie bezpieczeństwo. Putin przejął w imieniu KGB, byłych oficerów KGB, władzę nad państwem rosyjskim.
Panie profesorze,
mieliśmy do czynienia. Tak.
Panie profesorze, a jeszcze zapytam o te pseudoreferenda, które mają się rozpocząć w piątek, bo mają się odbyć w 4 ukraińskich obwodach, które są w mniejszym bądź większym stopniu kontrolowane przez Rosję. Doniecki, Ługański, Chersoński, Zaporoski. Putin oczywiście sądzi, że ich wynik jest przesądzony. Co wtedy będzie, bo te obwody zostaną przyłączone do Rosji, będą stanowiły terytorium Federacji Rosyjskiej, a no, też co wynika ze słów Putina, jeśli zostaną zaatakowane przez będą atakowane i odbijane przez Ukraińców, no to będzie, no, wskazuje wszystko na to, że będzie grozi użyciem po prostu broni atomowej. Może do tego dojść, pana zdaniem?
Nie, nie, no jest to oczywiście.
Czy to blef, czy blefuje?
Oczywiście, że lista takich momentów, kiedy Putin groził użyciem broni atomowej, jest długa i to sięga jeszcze na przykład roku 2008, a więc w 2014 wielokrotnie sięgał po tego typu straszak, więc ktoś, kto tak w cudzysłowie tak dużo szczeka, To zwykle takie psy są mało groźne, a tu trzeba powiedzieć, że Putin zmasakrował nie tylko wewnętrznie to państwo, zmasakrował też pozycję i znaczenie Rosji w długiej perspektywie, no ale też zmasakrował wiarygodność Rosji i także powagę. No, już dzisiaj nikt na świecie nie powie, że Rosja to jest... posiada drugą armię świata, bo to już jest przeszłość. Z pewnością tak nie jest. Rosyjska armia nie jest drugą armią świata. A to straszenie z arsenałem atomowym, no to odpowiedź była jasna. Tutaj padła zdecydowana odpowiedź, że jakakolwiek forma użycia tego typu broni będzie oznaczała już totalne istnienie Rosji jako czarnej dziury, cywilizacyjnej czarnej dziury. Nie, taką zasadą nieformalną jest przestrzeganie tej zasady, iż nie używa się broni atomowej, bo z oczywistych powodów następuje swoista eskalacja, a to prowadzi do totalnej katastrofy. W związku z tym Rosja ewentualnie mogłaby tu rozważać użycie taktycznej broni, ale po pierwsze tego typu działanie spotka się z absolutnym odzewem państw NATO, w tym Stanów Zjednoczonych. NATO zadeklarowały twarde wejście w takiej sytuacji do gry, a eskalacja byłaby absurdem. No, Putin nie jest wariatem. Próbuje tylko oddziaływać na polityków zachodnich, no, na takich polityków jak Macron, na takich polityków jak Scholz. Pamiętajmy przecież, że ujawnione przez Antona Mykciuka informacje takiego analityka ukraińskiego pokazują, że 3 wielkie koncerny niemieckie dalej finansują armię niemiecką, armię rosyjską, czyli koncern Walter AG, Schunk czy Kemmer wspierały najważniejsze koncerny rosyjskie już po inwazji na Ukrainę, więc mamy do czynienia z faktem, że nadal istniała taka nieformalna współpraca tychże koncernów z największymi koncernami rosyjskimi.
Panie profesorze, mamy... Proszę jeszcze kontynuować. Jeszcze mamy pytanie właśnie.
Takimi jak wielki koncern Rostek, w ramach którego jest Ural Wagon, który produkuje czołgi, czy Szunk współpracuje z Suchoi, czyli firmą, która produkuje samoloty bombardujące Ukrainę, czy firma Kemmer, która współpracuje z łotwińskimi zakładami, które produkują rakiety Topolem. No, praktycznie wspieranie przemysłu zbrojeniowego niemieckiego dla przemysłu rosyjskiego przy równoczesnych takich działaniach Ukrainy, które cały świat widział, a mianowicie ogromne ociąganie się w przekazywaniu Ukrainie sprzętu, który już dzisiaj zmieniłby sytuację i zmniejszyłby ilość strat po stronie ukraińskiej.
Mamy to ociąganie się w dostawach sprzętu, mamy te tajemnice, które co i róż wychodzą, związane z dozbrajaniem i ze współpracą koncernów niemieckich czy francuskich, jeśli chodzi o kwestie militarne. A kto w Europie, jacy politycy, jakie państwa boją się porażki Rosji i Putina? Bo w artykule Smoleńska, teczka na Kremlu, pan pisze i sugeruje, że to oczywiście Niemcy, ale też i polscy politycy mogą się obawiać porażki Putina w ostatecznym rozrachunku.
No ale to wynika z twardych danych i z pewnej otwartych wręcz dokumentów, które nie trzeba ich gdzieś szukać, one są wyłożone. No jest cały szereg materiałów, które pokazują, że w którymś momencie Polska zaczęła realizować ogólną strategię niemiecką. Polegała ona po prostu na osi energetycznej między Rosją a Niemcami. To jest długa tradycja, no ale w którymś momencie Polska w to mocno weszła. Polecam analizy przeprowadzone przez Jarosława Bratkiewicza, człowieka, który sam siebie przedstawia jako człowieka, który dokonał zasadniczego przełomu, czyli otworzył Polskę na daleko idącą współpracę z Rosją. Według filozofii, że myśmy mieli stać się fundamentem takiego formatu, który powstał, kaliningradzkiego czy królewieckiego. Polska, Niemcy i Rosja. I tutaj Polska miała odgrywać bardzo istotną rolę w takim jako przewodnik i jako wsparcie dla Rosji, a Donald Tusk miał być tutaj człowiekiem, który urastał do rangi polityka globalnego. No i właśnie pan Jarosław Bratkiewicz, jako człowiek, który w ministerstwie przedstawił tego typu kierunek, który także stał za dokumentami, które były skierowane do Rosji, pokazującymi, że Polska jest solidnym współpracownikiem. No, konsekwencją tego typu działania była przecież propozycja Putina współuczestniczenia Polski w rozbiorze Ukrainy. Czyli właśnie Putin już wówczas projektował to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Zwróćmy uwagę, że przecież w narracji, która jest prowadzona przez rosyjski wywiad, podkreśla się jako taki element skłócania Polaków z Ukraińcami, że Polacy tak naprawdę wspierają Ukraińców po to, bo chcą doprowadzić do rozpadu Ukrainy, chcą przejąć pewne obszary od państwa ukraińskiego. I tego typu narracja jest świadomie wykreowana przez służby rosyjskiej cały czas realizowana. No i jeśli zwrócimy uwagę, że gdzieś tam kotwica tego typu myślenia sięga właśnie tej propozycji złożonej Donaldowi Tuskowi, czyli można powiedzieć, że był już na tyle swój, że można było wciągnąć go w tego typu ofertę, w tego typu propozycję. A pamiętajmy, że rozmowy osobiste między Angelą Merkel i Putinem, mniej więcej, jak one przebiegały, to my wiemy z wielu wystąpień publicznych także Putina, gdzie on otwarcie mówił o kwestiach granic, także granic polsko-niemieckich. A więc ten wątek, że dotyczący polsko-niemieckich granicy pojawiał się i w wystąpieniach publicznych Putina, ale także w rozmowach prywatnych między Merkel a Putinem. Możemy sobie wyobrażać, jak przebiegały te rozmowy właśnie po tym, że w którymś momencie Putin proponuje Tuskowi dokonanie podziału zmiany granic w Europie.
I może kiedyś będą jeszcze dokumenty na potwierdzenie różnych naszych przypuszczeń.
Te dokumenty są.
I być może kiedyś do nich zajrzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.